Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj nie będzie o polityce, będzie o biznesie, szeroko rozumianym. Stanisław Iwan, wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie.
O biznesie porozmawiamy sobie, bo tak, jeśli spojrzeć na to, co dzieje się pod względem inwestorskim w Zielonej Górze, również w obrębie strefy, jeżeli przeniesiemy się do parku w Kisielinie, to tam już się zrobiło tak ciasno, że właściwie miejsca nie mamy, a jeszcze dzisiaj będzie się rozbudowywać w tym miejscu, czy zaczynać budowę nowa firma.
Ale to jest firma, która uzyskała od nas zezwolenie, która zakupiła ziemię już czas temu, będzie chyba półtora roku, HUD Ochrona Środowiska. Firma, która będzie produkować, która już właściwie produkuje w Zielonej Górze, na razie korzystając z innych pomieszczeń, produkuje linie technologiczne do sortowania odpadów, no więc coś bardzo, bym powiedział, potrzebnego i to ma być nowoczesna technologia. Ze względu na to oni też uzyskali specjalny certyfikat z jednostki naukowej potwierdzającej,
że to zaawansowana technologia.
Tak, i dzisiaj rzeczywiście o 16 będzie to symboliczne wbicie łopaty.
Wiedzą, jak długo potrwa ten proces inwestycyjny?
Do końca bieżącego roku. Na początku przyszłego roku tam ma ruszyć produkcja. To opóźnienie pewne wynika z tego, że no, tam były problemy z uzyskaniem dokumentu związanego z ochroną środowiska. Nawet myśmy tam troszkę pomagali to przyspieszyć.
To jest skomplikowana procedura.
Tak,
nie
tak,
da się ukryć.
No tak, tak. No i teraz cieszymy się, że firma wchodzi. Tam jeszcze jest kilka firm takich, które nie rozpoczęło budowy. Ja może ich jeszcze nie będę wywoływał z imienia i z nazwiska tych firm, ale jeszcze są przynajmniej cztery firmy, które jedna faktycznie funkcjonuje w ten sposób, że buduje dla innych, a dla siebie jeszcze nie ma czasu w tej chwili, żeby ruszyć.
No niektóre firmy tak też właśnie działają. Ale tutaj mówiąc o tej firmie, która dzisiaj będzie ten kamień wbudowywać, mówi pan o tym, że to wysoka technologia i to jest chyba to, o co właśnie chodziło między innymi w Parku Naukowo-Technologicznym. Tam mówiło się dużo o tym, że wszystkim zależy, aby tu pojawili się nie inwestorzy z takich, powiedziałbym, prostych gałęzi gospodarczych, tylko raczej ci, którzy
wytwarzają. A nawet jeżeli nie z prostych, ja bym to rozwinął jeszcze, panie redaktorze, bo nawet jeżeli nie z prostych gałęzi, bo na przykład z automotive też są piękne obiekty w Polsce i nawet niedaleko na północy, gdzie na przykład produkuje się wiązki, czyli wykonuje się robotę prostą w gałęzi, która uchodzi za bardzo nowoczesną i kreatywną, prawda? Tu nie chodzi nam o to, żeby tutaj postawić takie hale, w których będzie pracować 2000 ludzi, którzy będą rękami coś tam przebierać, w czymś tam działać, tylko chodzi o to, żeby tutaj instalować takie firmy, które dają jakiś tam szansę na wyższy poziom i technologii, w związku z tym i miejsc pracy, i trochę wyższe zarobki. O takie rzeczy chodzi. Zresztą to jest akurat zgodne w tej chwili z polityką rządu. Rząd, ponieważ sytuacja jest taka, jak wiemy, że nie ma bezrobocia praktycznie w tej chwili w naszym województwie.
Dożyliśmy niestety takich czasów.
Ja nie, dlaczego
nie? Niestety
może powiedzieć rzeczywiście jakiś tam pracodawca, który jest krwiopijcą, byśmy tak to określili. Natomiast tak generalnie to doszliśmy do normalności wreszcie, bo tak naukowcy też tak powiadają, że taki higieniczny poziom bezrobocia to jest te 5-6% właśnie, bo zawsze jest taka grupa ludzi na rynku, którzy
nie chcą pracować,
którzy znaleźli sobie sposób życia na korzystanie z pomocy społecznej i tak dalej. W ten sposób się... I to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, bo w ten sposób powstają następne pokolenia, które nie potrafią pracować i które w ten sposób tylko potrafią żyć. I to, to jest bardzo niekorzystne. Raz, że z punktu widzenia tej depopulacji, która nas w tej chwili coraz większym stopniu będzie obejmować. No a z drugiej strony to jest obciążenie dla państwa, co by tu nie mówić.
Zdecydowanie. To jest, ekonomiści określają to mianem tak zwanego bezrobocia naturalnego. One zawsze funkcjonowały, no, ale ludzie mają wybór. Tak, nikt nikogo za uszy nie będzie ciągnął.
I w związku z tym jest taka tendencja, wręcz są takie dokumenty rządowe, które mówią, że w tej chwili nie walczymy o miejsca pracy, tylko walczymy o nowoczesne technologie i o dobre miejsca pracy, to znaczy w zaawansowanych technologiach i w dobrze płatne. Zresztą w tej chwili będzie się zmieniać ustawa. Ona miała wejść na początku roku, ale tak jak to zwykle bywa, jak są za długo prowadzone uzgodnienia międzyresortowe, a do tego konsultacje inne i tak dalej, to wychodzą pewne rzeczy, także ona pewnie wejdzie gdzieś z końcem kwietnia w tej chwili, tak się o tym mówi. I ta ustawa zmieniająca zasady działania tych naszych stref ekonomicznych mówi o tym, że strefą będzie cała Polska, bo w tej chwili jest tak, że pod strefami, pod tymi 14 strefami, które funkcjonują w Polsce, to jest mniej więcej 21 tysięcy hektarów. No więc to nie jest bardzo dużo. Nasza strefa ma 2201 dokładnie, jest jedną z większych podstref, no ale to jest w tej chwili dobro rzadkie, bym powiedział, każdy metr kwadratowy terenu objętego strefą, bo tylko w tych miejscach w tej chwili przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc publiczną w postaci
ulg różnego rodzaju.
W postaci ulgi, tutaj konkretnie w podatku CIT. No więc to jest nie głupio pomyślane, to jest bardzo fajna ustawa, bo ona daje szansę i to jest szansa dla dobrych biznesów, bo żeby skorzystać z tej ulgi, to trzeba najpierw wypracować zysk, bo od tego zysku płaci się ten właśnie CIT.
Podatek. Mhm.
Jak nie ma zysku, no to nie ma z czego sobie tej ulgi odpisywać, w związku z powyższym do strefy w zasadzie przychodzą ludzie z dobrze przygotowanymi biznesami, z dobrze przygotowanymi interesami.
No to premiuje tych, którzy rzeczywiście coś robią.
Tak jest, tak właśnie. A w tej chwili jeszcze będzie w ten sposób, że właśnie będą określone, czy są określone te takie dziedziny czy działy gospodarki, te rozwojowe, innowacyjne, nowoczesne i wśród parametrów, które będziemy brali pod uwagę, analizując, czy przyznamy to już nie będzie zezwolenie, tylko to będzie teraz decyzja administracyjna o przyznaniu tejże pomocy publicznej, to tam będą dodatkowe kryteria, takie właśnie jak na przykład, czy 70% pensji w tym nowym i tej nowej inwestycji będzie na przykład wyższe od tam
średniej.
Czy będzie to taka zaawansowana technologia, że będzie ona wymagała współpracy z nauką? Czy ten pracodawca będzie chciał oddziaływać na otoczenie? To też jest bardzo ważne, bo często tak było, że część tych zewnętrznych inwestorów nie interesowała się zupełnie środowiskiem, nie pracowała na rzecz środowiska, a tutaj tak.
I to jest ta korelacja między biznesem a nauką.
A nauką, ale tutaj jeszcze między środowiskiem, między również szkolnictwem, bo też będą punkty za to, że dodatkowe przy analizowaniu takiego wniosku za to, że na przykład taki pracodawca będzie współpracował z jakąś szkołą w zakresie na przykład kształcenia dualnego, czy na poziomie z tym, jak to kiedyś się mówiło, zasadniczym, a teraz się mówi branżowym, czy na poziomie średnim, czy też wyższym.
No nie da się ukryć, że takich firm nawet w województwie lubuskim dużo się już pojawia, które współpracują chociażby ze szkołami branżowymi w Zielonej Górze i to wszyscy sobie chwalą.
I to chcemy rozwijać i my w tej chwili zgodnie z tą nową ustawą my już w tym uczestniczymy od dobrych, nie wiem, 6-8 lat, natomiast będziemy w to w coraz większym stopniu chcieli wchodzić, bo to będzie też element naszych zadań, które przed nami będą stały. Także wracając do tutaj naszej zielonogórskiej podstrefy, to trzeba powiedzieć rzeczywiście, że jest no ona mocno zainwestowana. Ja przypomnę, że jeszcze 3-4 lata temu tu nie było żadnych inwestorów.
Było pusto,
natomiast no tak jakoś udało się ostatnio, prawda, tych inwestorów tutaj dla Zielonej Góry pozyskać.
No i z tego tytułu wszyscy powinni być zadowoleni, chociaż wie pan, że to często bywa tak, że ludzie jak nie pojadą na teren strefy czy podstrefy i nie zobaczą na własne oczy, że rzeczywiście są tam inwestorzy, to mówią, a tam tam robią jakieś strefy, zwalniają nie wiadomo kogo i dlaczego, a i tak tam nikt nie przychodzi i nie ma miejsc pracy. No niestety, no malkontentowo też się pojawia.
To w tej chwili już na terenie tych dwóch podstref, bo trzeba powiedzieć, że w strefie aktywności gospodarczej, czyli na tak zwanym spalonym lesie, my tam też mamy kawałek podstrefy i też tam mamy kilka firm. W sumie razem to już jest około 2000 miejsc pracy, konkretnie już ludzi pracujących. Natomiast jak się to wszystko razem jeszcze wybuduje do końca, no to będzie jeszcze znacząco lepszy efekt. No w tej chwili tam też prowadzone są prace i dodatkowe prace infrastrukturalne, bo jest budowana ta droga właśnie, jedna jest droga w kierunku południowym, jest rozbudowana na długości kilometra, żeby tam był dobry dojazd do innej bardzo ciekawej, a polskiej firmy Spinco, która tam się buduje. Firma, która produkuje elementy aluminiowe, odlewy też automotive, do turbosprężarek, do tego rodzaju.
I firma też z ogromnymi tradycjami.
Firma z ogromnymi tradycjami i bardzo się cieszymy, że ona tutaj do nas przyszła, bo jest to też rozwinięta technologia. W tej chwili jest budowany kabel, bo coraz więcej tej energii elektrycznej trzeba, więcej na około 7 km kabla jest w tej chwili kładzione, 15 kV, a żeby tą energię dostarczyć, i ona musi być terminowo dostarczona na październik bodajże tego roku, będzie budowany GPZ, bo docelowo trzeba będzie jeszcze więcej tej energii elektrycznej. GPZ to jest główny punkt zasilania już z poziomu 110 kV, to już są dziesiątki megawatów mocy, które...
No bez energii te firmy nie będą funkcjonować. Tak. A tak jak rozmawiamy o technologiach, to też nie da się ukryć, że ta technologia wkracza coraz bardziej szeroko, niemalże do każdej branży. Ja pamiętam, jak jakiś czas temu rozmawialiśmy, był pan z wizytacją w tym wielkim centrum, które Amika wybudowała, nowoczesnym, ultranowoczesnym w Wielkopolsce. I to też wydawać by się z jednej strony mogło, no hale magazynowe do składowania produktów, a jak się temu przyjrzeć dokładnie, gdzieś czytałem artykuł, z którego wynikało, że na dobrą sprawę jest w stanie cały ten potężny budynek, tysiące metrów kwadratowych, obsługiwać nawet jedna osoba.
Tak, bo tam jest wszystko skomputeryzowane. To jest rzeczywiście coś nieprawdopodobnego, bo to jest budynek, przypomnę, wysoki na 47 metrów. Budynek o powierzchni, w tej chwili nie pamiętam, ale chyba około 30 tysięcy metrów kwadratowych o powierzchni. Olbrzym. Jest ileś tam pięter składowania i to wszystko jest skomputeryzowane. Tam zrobiono nam na otwarcie taki pokaz baletu, jak te roboty wysuwają i wsuwają i podnoszą i obniżają te różne palety. No coś fantastycznego.
Ciekawostką też jest to, że cały system został tak opracowany, że system dystrybucji tych towarów, który się odbywa w nocy, maszyny je przestawiają odpowiednio zgodnie z tym, jak potem podjeżdżają tiry, które je odbierają, ale właściciele firmy wymyślili to sobie w ten sposób, że jest bardzo ścisły harmonogram podjazdu tych samochodów i załadunku, tak żeby nie tworzyć korków tak, na trasie dojazdu. Tak,
ja sobie tutaj pozwolę przypomnieć, tego rodzaju oczywiście na zupełnie innym poziomie, ale na jakimś poziomie już bym powiedział zautomatyzowania i programowania, to wdrażałem u siebie w Świebodzinie, jakby tam byłem prezesem Lubuskich Fabryk Mebli. Myśmy mieli kontrakt z Niemcami dotyczący dostarczania do określonych magazynów w Niemczech just in time określonych wyrobów. Tych wyrobów było pewnie ze 100, komponentów było dużo więcej, koło 1000 i trzeba to było wszystko jakoś zintegrować i taki system oparty już na światłowodach wtedy wdrażałem tam w firmie. No taka już była wtedy konieczność.
No i bardzo dobrze, że to wszystko się rozwija. Jeśli dodatkowo jeszcze tego rodzaju rozwiązania mogą tworzyć firmy lokalne, jak się okazuje w Zielonej Górze, mamy firmy, które tworzą niesamowicie zaawansowane technologie. Nie tak dawno jedna firma, zresztą jeszcze w momencie, kiedy premierem była pani Szydło, prezentowała się na potężnych, największych branżowych targach w Niemczech i tam pani premier Szydło, pani kanclerz Merkel pokazywała tą firmę właśnie, która produkuje tak niesamowicie zaawansowane technologie.
I naszą zielonogórską firmę, myśmy byli wtedy uczestnikiem jako strefa, byliśmy uczestnikiem naszego stoiska na narodowego. Było oczywiście stoisko wojewódzkie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski też, ale myśmy stanowili element stoiska narodowego, też byśmy dumni z tego powodu bardzo.
To przenieśmy się teraz w jeszcze inne miejsce Zielonej Góry, póki co niezagospodarowane, ale mówi się no, bardzo głośno o tym, że trzeba myśleć o kolejnych terenach inwestycyjnych. Władze miasta wskazują teren przy trasie S3 za osiedlem Pomorskim. Myśli pan, że to jest krok w dobrym kierunku?
To znaczy ja wiem, że to jest krok w dobrym kierunku, bo te koncepcje, te pomysły, one oczywiście z nami jako z zarządem strefy są
konsultowane.
No rzeczywiście tam te tereny w Kisielinie się kończą. To nie jest tak, że ich tam już zupełnie nie ma. Tam są jeszcze tereny przewidziane też pod jakieś konkretne, powiedzmy sobie, rozwiązania, nie pod takie przypadkowe, no ale jak to będzie dalej taka koniunktura tutaj na Zieloną Górę, no to potrzebne będą nowe tereny i najpierw to jest te 75 hektarów, o których tutaj pan redaktor w tej chwili mówi, no ale również ja jestem za przygotowaniem i za przygotowaniem jestem, bo to jest kwestia zawsze taka, co zrobić, czy tylko dokumentacyjnie przygotować, w tym sensie, że...
No od dokumentacji do przygotowania formalnego, takiego czysto technicznego, to jest trochę drogi jeszcze.
No tak. Ale z drugiej strony podaż i konkurencja jest tak duża na rynku, że jeżeli chodzi o przygotowanie terenu i o pokazywanie terenu konkretnemu inwestorowi, to jeżeli jemu się pokaże kawał lasu i powie taki tu jest fajny teren.
I tu w przyszłości będzie fabryka.
Tu w przyszłości my tu zrobimy, tu się da postawić, a w drugim miejscu on dostanie przygotowaną powierzchnię, gotową w zasadzie do tego, żeby po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, żeby tam wchodziły maszyny, no to co on wybierze, to wybierze tą drugą. W związku z powyższym ja uważam, że to jednak trzeba przygotować w tym znaczeniu, że trzeba dogadać się, bo to jednak się trzeba dogadać z Lasami Państwowymi, żeby tam tą wycinkę tych przemysłowych lasów dokonać, w tym, żeby to było gotowe, żeby jak ktoś przyjedzie i zobaczy.
A to są trudne decyzje, bo one są, wydawać by się mogło, sądząc po tym, o czym się mówi w mieście, chociażby w kwestii inwestycji, wycinki ewentualnych drzew, można powiedzieć trochę niepopularne decyzje.
No, bo to jest tak. Każdy koło siebie chciałby mieć, żeby było miło zielono, żeby ptaszki ćwierkały i tak dalej. No,
i to też
ja to też rozumiem, oczywiście, że tak. Sam się wybudowałem pod lasem, żeby właśnie mieć do czynienia z tymi przyjemnościami.
Ja powiem panu, idąc na wschód, idę 40 sekund do lasu, kierując się na zachód, idę do lasu jakieś 90 sekund i tak się zastanawiałem niedawno, co by było, jakbym nagle obudził się i okazałoby się, że mi tu karczują z którejś strony, tak, pewnie też byłbym niepocieszony.
Od razu by człowiek protestował, tak. No to taka to jest otoczenie. Natomiast z drugiej strony my stanowimy pewną zbiorowość jako mieszkańcy tego miasta. Miasto musi się rozwijać i to jest tak, że jeżeli miasto już by popadło w jakąś stagnację, no to już jakaś szansa na rozwój znika, czy też znakomicie maleje. W związku z powyższym wiele rzeczy w Zielonej Górze zostało wygranych w ten sposób, że coś było przygotowane, że były jakieś uchwały Rady Miasta, że były jakieś tereny, prawda, że były pozwolenia nawet na budowę, mimo tego, że tam jeszcze nie było, że tam jeszcze nie było wszystko jakoś tam zapięte. I w ten sposób potem, jak trafia się szansa, taka okazja, no to wtedy można z tego korzystać. Więc ja uważam, że takie tereny tutaj inwestycyjne powinny być przygotowane. Rzeczywiście jest tak, że raz po raz w Polsce pojawiają się te wielkie inwestycje, takie
To jest
strategiczne.
Trochę jak wygrana w totolotka, powiem panu, jeśli dany region ma tego rodzaju
takie
inwestycje.
Takie strategiczne, ponieważ jest rzeczą, no truizmem jest, że tego, czego nam tutaj brakuje i czego nam trzeba w ogóle w województwie, ale i w Zielonej Górze, to brakuje nam tych takich kół zamachowych, czyli tych takich wielkich, potężnych firm, kilku w perspektywicznych technologiach, w perspektywicznych branżach, które by dawały możliwość oddziaływania na otoczenie, w takim sensie, że mały, no coś tam może kooperować na przykład z uczelnią, prawda? Natomiast jak jest duży potentat, ja pamiętam jeszcze te czasy, jak Głogów należał do naszego województwa, ja wtedy pracowałem na Wyższej Szkole Inżynierskiej tutaj w Zielonej Górze i myśmy pewne prace dla Huty podłogów wykonywali tutaj w Zielonej Górze na Wyższej Szkole Inżynierskiej. Po jakimś czasie zajechałem do Wrocławia, do swojego macierzystego instytutu na Politechnikę i patrzę, robią pewne badania. To nawet nie były takie badania bardzo, bardzo naukowe, ale takie, które musiały być wykonywane z jakichś tam względów na uczelni. Patrzę, to, co myśmy robili kiedyś u nas w Zielonej Górze, teraz robi Politechnika Wrocławska. No, to jest ewidentna strata. Ewidentna strata dla regionu, ewidentna strata dla uczelni, prawda? Bo to jest jakiś tam dopływ pieniędzy, jakiś tam kontakt z dużym, kontakt właśnie tego, o co chodzi? Przemysłu? Czy nauki z przemysłem? Czy przemysłu z nauką?
A nie da się ukryć, że wszystkim władzom każdej uczelni w Zielonej Górze, mam wrażenie, że w szczególności rektorowi zależy na tym, żeby właśnie łączyć to, co nazywamy szeroko rozumianym bardzo przemysłem, nowoczesne technologie, właśnie z wiedzą i możliwością przygotowywania ludzi na Uniwersytecie Zielonogórskim. To się dzieje zresztą.
No tak, Uniwersytet miałby dużo, dużo większe możliwości współpracy, rozwoju, wymiany kadr, szansa dla absolwentów by była większa, bo to są zwykle znacząco lepsze, lepiej płatne i perspektywiczne miejsca pracy w takich dużych jednostkach. No brakuje tutaj czegoś takiego. No myśmy się najpierw bardzo liczyliśmy na ten kompleks energetyczny.
No idzie trochę pod górkę.
To nie wiadomo, co z tym będzie, no bo to Unia Europejska tak się temu mocno węglowi sprzeciwia, że to jakby tutaj szanse tego spadają, natomiast no, mówimy również o tych kopalniach miedzi. Też tam różne głosy słychać i niektórzy mówią, że to, prawda, takie dobro narodowe, takie srebro, już nawet nie w cudzysłowie, tylko w rzeczywistości, że trzeba to koniecznie w polskich rękach zatrzymać. No, gdyby tutaj jakiś taki duży koncern zainwestował, a do tego są potrzebne takie obszary właśnie, to musi być kilkaset hektarów. No szkoda, że Jurka Materny już nie będzie w rządzie, bo to jak tam on siedzi przez cały tydzień,
no wiemy,
po 12 godzin.
Wspierał mocno.
Więc wtedy większe są możliwości i do dojścia do wiedzy i po drugie wpłynięcia na te decyzje. No szkoda, że tak się stało, ale cóż
zrobić. Znając determinację pana Jerzego Materny, on będzie tupał i tak od drzwi do drzwi, mimo że nie będzie już sekretarzem stanu, ale jako poseł też ma jakąś siłę przebicia, więc podejrzewam, że z tego nie zrezygnuje. A jak mówimy o dobrze płatnych miejscach pracy, nowoczesnych technologiach, dużych inwestorach, dzisiaj na Uniwersytecie odbywają się targi absolwent i powiem panu, to jest już tam któraś kolejna edycja, nie ma większego znaczenia. One się zmieniają mocno na przestrzeni lat, wystawców pojawia się coraz więcej, ale zmienia się podejście młodych ludzi. Młodzi ludzie, którzy tam przechodzą, nie biorą wszystkiego jak leci i mówią, pójdę do jakiejkolwiek roboty, bo akurat czuję taką potrzebę. Nie, młodzi ludzie, z którymi się tam rozmawia, 20-paroletni, tuż po studiach, oni idą tam bardzo konkretnie nastawieni, sprecyzowani. Mówią tak, interesują mnie na przykład nowoczesne technologie, praca w takiej, a nie innej firmie, mniej więcej na takim pułapie finansowym, ale też praca w takiej firmie, w której będę mógł się dokształcić, douczyć, a nie, że przychodzę tam, bo jestem magistrem, inżynierem.
Pokolenie Z, prawda? Zupełnie inaczej podchodzące do życia, mające świadomość tego, że są partnerem dla gospodarki światowej tak naprawdę.
Granic właściwie teraz
właśnie
w ogóle
granic
nie mamy.
Znajomość języka angielskiego jest powszechna. W związku z powyższym, no rzeczywiście tak jest, no, ale to z drugiej strony ja też czytałem nie tak dawno takie zestawienie, że absolwenci naszego uniwersytetu znajdują się powyżej średniej, jeżeli chodzi o pierwsze pensje czy pierwsze płace uzyskane po zakończeniu studiów.
No i nic, tylko gratulować tym osobom.
Bardzo dobrze świadczy o absolwentach.
I o uczelni.
I o uczelni też poprzez to, prawda?
No i zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało, a czym więcej impulsów gospodarczych w naszym regionie, tym pewnie miasto też będzie mogło się lepiej rozwijać i będziemy mogli podtrzymywać tą dobrą tendencję, o której się mówi w Polsce przy okazji rozmów o miastach, o Zielonej Górze, jako mieście perspektywicznym, które nie będzie się wyludniać, wręcz przeciwnie, ma to być
jest jednym podobno z sześciu tych, które perspektywicznie mają rosnąć. Także to też jest coś, co buduje, prawda?
Chociaż wie pan, znajdziemy i takich, którzy powiedzą, razem przyprowadziłem się do Zielonej Góry 20 lat temu, do małego miasteczka spokojnego, w którym niewiele się działo i nie odpowiada
albo
mi trochę,
jeszcze się taki się... nie urodził, jak mówi no, przysłowie, który by wszystkim dogodził. To jest zupełnie inna sprawa. Dlatego też podkreślałem to, że trzeba brać pod uwagę to, że żyjemy w społeczności, stanowimy pewną społeczność i tutaj to tak jak się ma do czynienia z drugim człowiekiem, to trzeba iść na pewne kompromisy i tak samo jest, jeżeli chodzi o całe życie społeczne. Potrzebne są kompromisy, które będą budować. Takie są potrzebne kompromisy, nie kompromisy tak byle jakie, tylko takie, żeby rzeczywiście, żeby ogólna wartość, prawda, rosła tego naszego społeczeństwa.
Naszej dzisiejszej rozmowy, panie prezesie. Stanisław Iwan, wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dziękuję bardzo za
rozmowę. Dziękuję bardzo, kłaniam się państwu.